Musimy porozmawiać o tym, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych. 7 stycznia 2026 roku zostaje śmiertelnie postrzelona w głowę 37-letnia kobieta, matka trójki dzieci. Trochę później, 24 stycznia, zostaje postrzelony w plecy, także śmiertelnie mężczyzna, pielęgniarz. Wszystko w tle wydarzeń takich jak masowe deportacje, zatrzymywanie ludzi w biały dzień na parkingach, wypędzanie z domu starców i dzieci. Za wszystkim stoi ICE, Urząd Celno-Imigracyjny Stanów Zjednoczonych Ameryki. Ale co to właściwie za organizacja? Kto za nią stoi? Czy zawsze taka była? I jaką polityczną rolę odgrywa? Oraz czy nie jest to przypadkiem nowe wcielenie gestapo? ICE powstało w 2003 roku, krótko po wydarzeniach z 11 września, kiedy to dwie słynne wieże runęły. ICE, przynajmniej w definicji, zajmuje się identyfikacją, zatrzymywaniem i deportacją osób przybywających w Stanach Zjednoczonych nielegalnie. Ale przybrało ono na znaczeniu dopiero po dojściu do władzy po raz drugi Donalda Trumpa. Donalda Trumpa, który obiecywał w kampanii wyborczej, że rozprawi się z tymi złymi, krwiożerczymi imigrantami, przestępcami. We got a lot of work to do. They're poisoning the blood of our country. That's what they've done. They poison mental institutions and prisons all over the world. Więc jak wygląda to całe łapanie kryminalistów, tych nikczemnych imigrantów, którzy śmią w ogóle istnieć? Spójrzmy w oficjalne statystyki, a tam 74% osób schwytanych przez służby nie posiada wyroków karnych. Dla przykładu, w pierwszych miesiącach 2025 roku w ramach zaostrzonej polityki migracyjnej liczba zatrzymanych osób bez przeszłości kryminalnej wzrosła kilkukrotnie. W samym tylko Chicago operacja Midway Blitz na wrzesień 2025 roku zakończyła się aresztowaniem 614 osób, z czego aż 97% nie miało wcześniej żadnej kartoteki kryminalnej. Dla porównania, w wcześniejszych latach, konkretnie w 2024 roku, za czasów kadencji Joe Bidena, aż 70% aresztowanych miało wyroki karne. Ale jakich innych wyników spodziewamy się od organizacji, od której wymaga się politycznie robienia medialnego wow, łapania ludzi tylko po to, aby siać terror i mieć z czego nagrywać TikToki, wyrabiając normę. Takie działanie na pokaz, bardzo szybkie rekrutacje, które zakończyły się zwerbowaniem personelu nieprzeszkolonego, nieprzygotowanego do takiej służby, bardzo mocna polaryzacja, którą Trump sam stworzył. To wszystko doprowadziło do tragedii, o której wspomniałem na początku materiału. Trump obiecał największą operację deportacyjną w historii, to ją dał. Jeżeli przerzucamy miliony ludzi, nie mamy czasu na procedury, co w tym przypadku skończyło się tragedią. Nie raz, a dwa razy i prawdopodobnie jeszcze doprowadzi do kolejnych, patrząc na to, jak bardzo zaogniła się sytuacja w tym temacie. Dla samego Trumpa jest to efekt uboczny, na który on jest gotowy. They're gonna make mistakes sometimes. ICE is gonna be too rough with somebody, or you know, they're dealing with rough people. They're gonna make a mistake sometimes. It can happen. Ale skąd na to wszystko pieniążki? No bo przecież ci ludzie skąd musieli się wziąć? Ktoś musi im płacić całe wyposażenie, którego używają, pojazdy, którymi się poruszają, czy więzienia, do których sprowadzają imigrantów. O tym powiemy trochę później. Na to wszystko potrzebne są pieniądze. ICE na brak funduszy nie narzeka. Szczególnie od jakiegoś czasu.
Żeby dać wam kontekst, ile pieniędzy ICE otrzymało, powiedzmy najpierw o tym, ile miało wcześniej. W 2024 roku około 10 miliardów dolarów rocznie, co stanowiło około 11% budżetu Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i niewiele w porównaniu do innych agencji federalnych, takich jak na przykład FBI. Wszystko zmieniło się niedawno. W efekcie przyjęcia ustawy nazwanej One Big Beautiful Bill, na wskutek której przeznaczono 170 miliardów dolarów na działania związane z bezpieczeństwem granic i imigracją, podnosząc budżet ICE na około 25 do 30 miliardów dolarów rocznie, podczas gdy łączna alokacja dla agencji w ramach ustawy sięga do około 75 miliardów dolarów na okres 2025-2029. Żebyście tylko mieli porównanie, jeżeli ICE byłoby armią narodową jakiegoś osobnego państwa, to jej budżet byłby rozmiarów mniej więcej budżetu armii państw narodowych, takich jak Kanada, Włochy, Izrael, czy na przykład Królestwo Niderlandów. W praktyce ICE ma budżet roczny podobny do całych armii średniej wielkości państw i większy niż budżety wojskowe wielu mniejszych krajów. Dodatkowo ICE ma dziś więcej pieniędzy niż tradycyjne większe agencje, takie jak właśnie w wcześniej wspomniane FBI czy Customs and Borders Protection, gdy porówna się całkowite środki do wydatków tych agencji. Pieniądze i budżety jasno pokazują nam priorytety obecnego rządu Stanów Zjednoczonych. Ale na co właściwie wydatkowane są te pieniądze? Na co wydaje się te ogromne środki, które mogłyby posłużyć w słusznej sprawie, na przykład, nie wiem, mogłyby wspomóc system opieki zdrowotnej, albo edukację, albo, nie wiem, rozwój badania? Otóż te pieniądze albo idą w błoto, o czym zaraz powiemy, albo idą w ręce prywatnych firm. Bo widzicie, deportacja to biznes jak każdy inny. Gdy wyłapiemy już tych ludzi, jak wcześniej wspomnieliśmy, niekaranych, to trzeba przecież gdzieś ich przetrzymywać. I tutaj z pomocą spieszą prywatne firmy, takie jak Geogroup i CoreCivic, które zarabiają setki milionów dolarów rocznie na prowadzeniu więzień i obozów dla imigrantów. I to nie tylko kwestia rządów Donalda Trumpa. W 2020 roku Geogroup uzyskał ponad 1,5 miliarda dolarów przychodu wyłącznie z umów ICE, co stanowiło blisko 44% całkowitych przychodów firmy. Podobnie CoreCivic uzyskał ponad 552 miliony dolarów z takich kontraktów. Można tylko sobie wyobrazić, jakie dzisiaj muszą być przychody tych firm, skoro o takiej skali mówiliśmy w 2022 roku, kiedy to polityka migracyjna nie była aż tak zaostrzona, a działania ICE nie były jeszcze tak zintensyfikowane. W praktyce prywatnym firmom płaci się za każdy dzień pobytu osoby w detencji, często z gwarancjami minimalnych wpływów, czyli pieniądze otrzymują nawet, gdy więźniowie nie zapełniają wszystkich łóżek. A nawet od 80 do 90% osób zatrzymanych przez ICE jest trzymanych w ośrodkach prywatnych. Dodatkowo biznes nie tylko robią na tym firmy, o których wcześniej wspomniałem, taki na przykład Palantir, czy inni usługodawcy chmurowi, potężni feudałowie, o których mówiliśmy w poprzednim odcinku, który znajdziecie w karcie na górze, zarabiają na systemach śledzenia, analizach danych, oprogramowaniu i integracjach systemu dla ICE. W ramach nowych programów, takich jak Escape Tracking Services, ICE zleca firmom prywatnym śledzenie i lokalizację osób bez statusu obywatelskiego, co może generować kontrakty o wartości setek milionów dolarów. Dodatkowo nie zapominajmy przecież o logistyce. Przewoźnicy, na przykład z CSA Aviation, wykonują loty deportacyjne w ramach kontraktów z ICE, co może oznaczać miliardy dolarów przychodów. Firmy logistyczne zarabiają też na transporcie osób między ośrodkami detencyjnymi, przewozie sprzętu czy usługach pomocniczych. Dodatkowo kwestie takie jak żywienie, usługi medyczne, tłumaczenia i obsługa całej administracji. Wszystko to kosztuje. Cała ta sytuacja nie jest kwestią przypadku. Prywatne korporacje, takie jak właśnie Geo i CoreCivic, angażują się w lobbying i finansowanie kampanii politycznych, by promować politykę zwiększającej się detencji i deportacji. Wspomnieliśmy sobie już o obozach dla tych imigrantów, o miejscach, w których trzeba ich przecież jakoś przechowywać, póki nie zostaną oni poddani deportacji. W dużym skrócie, a jest to nie tylko budżetówka, to gigantyczny ekosystem prywatnych firm, w które Trump pompuje miliardy. Wspominaliśmy coś o obozach, o tych miejscach, gdzie ci goście mogą być przetrzymywani, zanim podda się ich na przykład deportacji albo znikną bez informowania ich rodzin. Świetnym przykładem i chyba najbardziej kolorowym jest Alligator Alcatraz, utworzonego w 2025 roku obozu na terenie stanu Floryda, który powstał z inicjatywy gubernatora tego stanu, który kocha Donalda Trumpa. Obiekt ma pierwotnie około 2000 miejsc z możliwością rozbudowy do 5000 i został zbudowany bardzo szybko. W ciągu kilku dni, na mocy stanu wyjątkowego ogłoszonego przez gubernatora Florydy. Oczywiście wszystko bez lewackich przetargów. Nazwa Alligator Alcatraz nie jest przypadkowa. Obiekt powstał w środku mokradeł Everglades, otoczonej aligatorami i innymi dzikimi zwierzętami. Co ciekawe, obiekt nie posiada nadzoru federalnego. Amnesty International, inne organizacje praw człowieka, krytykowały wielokrotnie obóz za to, że działa poza standardowym systemem federalnym. To bardzo ważne, ponieważ nie używa on tych samych systemów rejestracji i monitoringu, a osoby tam przebywające mogą być trudne do zlokalizowania dla rodzin i adwokatów. Dodatkowo same warunki w Alligator Alcatraz. Według raportów tej samej organizacji, czyli Amnesty International, imigranci są trzymani w kajdankach poza swoimi celami. Stosowane są praktyki bliskie torturom, a sami osadzeni nie mają dostępu do systematycznej ochrony prawnej i kontaktów z rodzinami. Dodatkowo wątpliwej jakości warunki higieniczne i całe otoczenie obozu, czyli chmary komarów, które się tam znajdują, wysokie temperatury, wysoka wilgotność. Jest to po prostu małe piekło odizolowane od reszty stanu, działający tak naprawdę poza prawem, z cichym przyzwoleniem prezydenta Stanów Zjednoczonych. Sam obiekt spotkał się z licznymi pozwami sądowymi, zarówno ze strony organizacji ekologicznych, które zwracały uwagę na to, że placówka może mieć negatywny wpływ na lokalny ekosystem, ale także ze strony organizacji broniących praw człowieka, które zwracały uwagę na kwestie poruszane przeze mnie wcześniej, takie właśnie jak problemy z żywnością, słabe warunki sanitarne czy tortury. Ale wracając na chwilę do samej organizacji, którą jest ICE, czy ich działania są koniecznie?
polityczne, przynajmniej tak zintensyfikowane działania, tak agresywne i tak wulgarne. Czy zachodzi realna potrzeba łapania milionów ludzi na ulicach, w domach, na przystankach autobusowych, w metrze, terroryzowania lokalnych społeczności? Czy to wszystko zwyczajnie finansowo się spina? Czy działalność ICE jest warta swojej ceny? Spójrzmy sobie na szybko, ile kapitału wypracowują nielegalni imigranci w Stanach Zjednoczonych. Imigranci, konkretnie nieudokumentowani, zapłacili około 96,7 miliarda dolarów podatków federalnych, stanowych i lokalnych w 2022 roku. Z czego 59,4 miliarda dolarów trafiło do budżetu federalnego, głównie jako podatek dochodowy i podatki płacone z wynagrodzeń, a 37,3 miliarda dolarów trafiło do budżetów stanowych i lokalnych w formie np. podatków od sprzedaży. American Immigration Council podaje podobną liczbę, bo to jest około 89,8 miliarda dolarów wpływów podatkowych w 2023 roku. Czyli możemy sobie przybliżyć, że nielegalni, czy tam nieudokumentowani imigranci dostarczają do amerykańskiego systemu fiskalnego prawie 100 miliardów dolarów rocznie w podatkach, mimo że formalnie nie mają statusu prawnego. To zabrzmi strasznie, ale nieudokumentowani imigranci są najlepszą formą imigranta, ponieważ ten często godzi się na słabe warunki pracy i słabe wynagrodzenie w obawie przed deportacją, pracując w różnych gałęziach gospodarki, w których Amerykanie pracować nie chcą. Dodatkowo badania lokalne, na przykład w Teksasie, wykazują, że ogólnie stopa przestępczości wśród nieudokumentowanych imigrantów jest niższa niż w populacji obywateli Stanów Zjednoczonych. Więc skąd ta cała nagonka na migrantów? Jest to mechanizm stary jak świat. Donald Trump, budując swoją postać w kampanii prezydenckiej i nie tylko, tworzy zagrożenia, by legitymizować swoją władzę. Tworzy te zagrożenia na podstawie najprostszych ludzkich odruchów, takich właśnie jak niechęć do obcych, brak zaufania do osób spoza naszej kultury. Takie osoby pozbawione jakichkolwiek praw stają się najłatwiejszym celem do ataku. Pozwala to zrobić z nich kozła ofiarnego, na którego zrzuci się całą odpowiedzialność za niegospodarną politykę, czy to demokratów, czy republikanów. By postawić siebie w roli człowieka, który rozwiązuje ten problem, Donald Trump musiał dofinansować ICE w taki, a nie inny sposób. Działania musiały być pokazowe, z ogromną pompą, jak Donald Trump zresztą sam lubi. W świecie wykreowanych przez populistów zagrożeń statystyki nie mają racji bytu, a przynajmniej wnioski płynące z tych statystyk, bo sami przed chwilą zauważyliśmy, że nieudokumentowani imigranci wypracowują dosyć spory kapitał, a ICE, które ma ich wykurzyć ze Stanów Zjednoczonych, otrzymało ogromne środki, porównywalne z tym, co ci imigranci wypracowują w rok. Buduje się fałszywe poczucie zagrożenia nie bez powodu. Pozwala to zwiększyć władzę prezydenta Stanów Zjednoczonych. W wyniku zastrzelenia mężczyzny w Minnesocie przez służby ICE zaczęły wybuchać protesty. Sam stan Minnesota i miasta Minneapolis i St. Paul wytoczyły federalny proces, argumentując, że działania ICE są nielegalne, naruszają prawa mieszkańców i stanowią federalne naruszenie suwerenności oraz nieuzasadnioną eskalację sił. Sędzia federalny odrzucił wniosek Minnesoty o wstrzymanie tej operacji, uznając, że stan nie wykazał prawnie wystarczająco, iż działania są niekonstytucyjne. W świetle narastających protestów przeciwko ICE, Trump zagroził publicznie użyciem Insurrection Act, prawa, które pozwala prezydentowi użyć wojska w Stanach Zjednoczonych do stłumienia powstania lub poważnych zamieszek, jeśli protesty przeciwko ICE będą kontynuowane i jeśli władze stanowe nie powstrzymają ataków na federalnych agentów. Protesty wobec ICE tylko nabierają na sile i nie ma się co dziwić. Ich działania, takie jak przeszukiwanie mieszkań, wyłapywanie ludzi, wywożenie dzieci i starców z ich własnych domów. Wszystko to budzi skojarzenia z pewną organizacją popularną w latach 30. i 40. w środkowej Europie. Komentatorzy i generalnie dziennikarze czy socjologowie często porównują ICE do Gestapo, tajnej policji, która działała w III Rzeszy jako narzędzie państwa totalitarnego, działającą poza kontrolą sądu, która mogła aresztować ludzi bez procesów, ścigając nie tylko za przestępstwa, ale na przykład za pochodzenie etniczne. To porównanie wydaje się lekko przesadzone. USA nie są krajem totalitarnym, a samo ICE nie działa tajnie. Aczkolwiek pewne analogie są zauważalne. Szczególnie, kiedy ICE postępuje coraz to śmielej, działając pod protekcją Donalda Trumpa. Na moment nagrywania tego materiału mamy obecnie dwie osoby zabite przez ICE w sposób absolutnie brutalny i nieuzasadniony. Dodatkowo sami agenci posuwają się do dosyć haniebnych czynów, takich jak wywabianie z domów migrantów za pomocą ich własnych dzieci, które są przynęto. Panuje ciche przyzwolenie na działanie tej organizacji poza granicami prawa. Polaryzacja społeczna w Stanach Zjednoczonych doprowadziła do tego, że człowiek odpowiedzialny za śmierć kobiety, matki trójki dzieci, zastrzelonej we własnym samochodzie strzałem w głowę, uzbierał już w wyniku zbiórki ponad milion dolarów. Absolutna schizofrenia. Teraz informacja do wszystkich, którzy uważają, że działania ICE są słuszne, ponieważ postępują oni zgodnie z prawem. Mimo nadużyć. Przypominam tylko, że Holokaust również był absolutnie zgodny z prawem, tak samo jak apartheid w Republice Republice Południowej Afryki. Moim prywatnym zdaniem każdy człowiek zasługuje na w miarę spokojne życie i nikt nie zasługuje na to, by stać się ofiarą politycznego linczu tylko i wyłącznie ze względu na swoją przynależność etniczną lub swój status obywatelski. Nie ma żadnego usprawiedliwienia dla zabicia dwójki osób, co śmieszniejsze, a raczej tragiczne, obywateli Stanów Zjednoczonych Ameryki. Warto o tym podkreślać, szczególnie biorąc pod uwagę tragiczną i skandaliczną wypowiedź europosła Dominika Tarczyńskiego, który bardziej chyba na ten moment jest republikańskim kongresmenem niż faktycznie polskim reprezentantem w Parlamencie Europejskim. Pamiętajcie, wszystko zaczyna się gdzieś tam na zachodzie i do Europy przychodzi z jakimś opóźnieniem. Prędzej czy później, a nawet już, pojawiają się ludzie, którzy chcieliby ICE na terenie Europy. Są to ludzie, którzy empatię uznają za słabość, którzy potrzebują wyżywać się na mniejszościach, by poczuć jakąkolwiek moc i siłę. Jest to absolutnie obrzydliwe zachowanie, które powinno być piętnowane, ponieważ przemoc zawsze rodzi przemoc. Nigdy nie wiesz, czy organizacje przemocowe, które wspierałeś, by, nie wiem, zajęli się twoim sąsiadem Ukraińcem, za chwilę nie stwierdzą, że w tobie nagle jest jakiś problem i przyjdą po ciebie. Przemoc zawsze eskaluje, a ludzie, którzy szukają rozwiązań w sile, zawsze będą szukać kolejnych pretekstów do użycia tej siły, by móc karmić poczucie swojej wartości i dumy, wynikające z najprostszych zwierzęcych instynktów. Lekcja na dziś jest taka. Nie pozwólmy wmówić sobie, że empatia jest słabością. Nie pozwólmy wmówić sobie, że przemoc jest rozwiązaniem. Nie pochwalajmy morderców własnych obywateli. I wyciągajmy lekcje z historii, ponieważ ona wróci szybciej niż nam wszystkim się wydaje. To by było na tyle. Jeżeli spodobał się Tobie mój materiał oraz przekaz, który wychodzi z tego kanału, zachęcam do zostawienia subskrypcji i zostania na dłużej. Jeżeli masz poglądy odmienne niż ja, albo chcesz po prostu coś doprecyzować, sekcja komentarzy jest właśnie dla Ciebie. Zapewniam, że czytam wszystkie komentarze. Jeszcze raz dzięki wielkie za obejrzenie i do zobaczenia.